Piorun, trzasnąwszy Dantesowi u stóp i otwarłszy przepaść, na której dnie dojrzałby piekło, nie wydawałby mu się tak elektryzujący, tak miażdżący, jak owe niespodziane słowa. Skoczył na równe nogi, chwycił się za głowę, jakby w obawie, że mu pęknie. — To jego ojciec! Ach, jego ojciec! — wykrzyknął. — Tak, jego ojciec nazywa się Noirtier de Villefort — wyjaśnił Faria. Wtedy Dantesowi momentalnie rozjaśniło się w głowie. Wszystko, co dotychczas spowite było mrokiem, stanęło jakby w pełnym blasku ognia. Owe nagłe wahania Villeforta, zachodzące w toku śledztwa, zniszczenie listu, przysięga niemal wymuszona, ten prawie błagalny głos sądownika, który miast grozić, zdawał się prosić. Wszystko to stanęło więźniowi przed oczami. Krzyknął, zatoczył się jak pijany, potem skoczywszy ku otworowi lochu, co prowadził do jego celi, rzucił. Ach, muszę być sam, żeby pomyśleć o tym wszystkim. Dotarłszy do swojej celi, padł na łóżko. Kiedy wieczorem wszedł dozorca, Dantes siedział na posłaniu nieruchomy i milczący jak posąg. Rysy miał ściągnięte i wzrok szklany. Rozmyślając przez kilka godzin, przemijających szybciej niźli sekundy, Edmund powziął okropną decyzję i złożył straszliwą przysięgę. Czyjś głos wyrwał go z tych dumań. To ksiądz Faria, u którego dozorca był już także, zapraszał teraz Edmunda, by zjadł z nim kolację. Uznany za wariata, a co ważniejsze za pociesznego obłąkańca, stary więzień korzystał z pewnych przywilejów. Dostawał na przykład nieco bielszy chleb, a w niedzielę butelkę wina. Była właśnie niedziela. Toteż ksiądz wzywał towarzysza, by podzielić się z nim winem i chlebem. Dantes poszedł za nim. Rysy twarzy odprężyły mu się trochę. Lico przybrało swój zwyczajny wyraz, z tym jednak, że zagościły na nim surowość i stanowczość, świadczące o powziętej decyzji. Ksiądz spojrzał na niego bacznie. — Żałuję, żem ci pomógł w rozwiązaniu tej zagadki — rzekł. — Dlaczego? — Bo wsączyłem ci w serce uczucie, którego tam wcale nie było. — Żądzę zemsty. Dantes uśmiechnął się. — Mówmy o czym innym — odparł. Ksiądz przyglądał mu się jeszcze chwilę i kręcił ze smutkiem głową, po czym, ulegając prośbie Dantesa, zmienił temat rozmowy. Rozmowa z ludźmi, którzy wycierpieli wiele, a stary więzień zaliczał się do nich, jest bardzo pouczającą i sama w sobie ciekawa, a że nieszczęsny ksiądz nigdy nad swoimi nieszczęściami się nie rozwodził, nie było w nich cienia egoizmu. Edmund słuchał z podziwem jego słów. Czasami Faria mówił to, o czym i Dantes już kiedyś myślał, albo o sprawach należących do jego marynarskiej profesji. Kiedy indziej roztrząsał sprawy nieznane, co niby zorza polarna, przyświecająca żeglarzowi w krajach podbiegunowych, ukazywały młodzieńcowi nowe pejzaże i nowe horyzonty objęte fantastycznym blaskiem. Dantes pojął, jak wielkim byłoby szczęściem dla człowieka inteligentnego podążać za tym wybitnym umysłem na owe wyżyny nauk moralnych, filozoficznych albo społecznych, gdzie Faria czuł się jakby u siebie w domu. Ach, gdyby ksiądz zechciał mi przekazać przynajmniej część swojej wiedzy, choćby dlatego, żeby się ze mną nie nudzić. Wydaje mi się teraz, że ksiądz wolałby samotność niż obcowanie z człowiekiem tak niewykształconym i prostym. Jeśli ksiądz zgodzi się na moją propozycję, obiecuję nie wspominać ani słowem o ucieczce.
Niestety wiedza ludzka, moje dziecko, odparł, jest bardzo ograniczona i z chwilą, kiedy nauczę cię matematyki, fizyki, historii i kilku znanych mi języków żywych, będziesz umiał tyle, co ja. Otóż w ciągu 2 lat potrafię ci przekazać całą tę wiedzę.
2 lat? Wykrzyknął Edmund. Czy ksiądz sądzi, że potrafię się tego wyuczyć w 2 lata?
Nie zdobędziesz praktycznego zastosowania tych nauk, ale poznasz ich zasady. Nauczyć się to nie znaczy umieć. Są mędrkowie i są mędrcy. Jednych zrodziła wyśmienita pamięć, drugich filozofia.
Ale czyż nie można nauczyć się filozofii?
Niepodobna się jej nauczyć, gdyż filozofia jest syntezą nauk, które geniusz pozyskał i stosuje. Filozofia jest promiennym obłokiem, na którym Chrystus postawił stopę, aby wznieść się do nieba.
No to czego ksiądz będzie mnie najpierw uczył? Chciałbym rozpocząć naukę jak najszybciej, bo jestem spragniony wiedzy.
Wszystkiego.
Istotnie, tego samego wieczora obaj więźniowie ułożyli plan mającej się rozpocząć edukacji i już nazajutrz przystąpili do dzieła. Dantes miał cudowną pamięć i fenomenalną zdolność pojmowania. Urodzony matematyk, chwytał wszystko, ujmując każdą kwestię rachunkiem, a jednocześnie obdarzony jako marynarz wyobraźnią poety. Wprowadzał poprawkę tam, gdzie dowód ograniczony do suchych cyfr albo linii geometrycznych mógł wydawać się nazbyt prozaiczny. Znał zresztą język włoski i w niewielkim zakresie współczesną greczyznę, której się był poduczył w czasie swoich podróży na wschód. Opierając się na tych dwóch językach, pojął niebawem budowę innych i w pół roku później zaczynał już mówić po hiszpańsku, angielsku i niemiecku. Zgodnie z obietnicą złożoną księdzu nie wspominał więcej o ucieczce, dlatego że nauka zastępowała mu w pewnym sensie wolność, a może dlatego, że chciał w tym wypadku dotrzymać ze zwykłą sobie surowością, co mieliśmy już sposobność zauważyć danego słowa. I dni wypełnione nauką mijały mu szybko. Po roku stał się innym człowiekiem. Jeśli zasiedział księdza, to mimo urozmaiceń, jakie towarzysz wniósł mu w monotonię więziennych dni, stawał się wciąż pochmurniejszy. Jakaś uporczywa myśl ustawicznie gościła mu w głowie. Popadał w głębokie zadumy, wzdychał mimowoli, zrywał się raptem i splutwszy ręce przechadzał się zasępiony po celi. Pewnego dnia zatrzymał się nagle podczas jednej z takich po stokroć powtarzanych wędrówek i zakrzyknął.
Ach, gdyby nie było strażnika!
Strażnik będzie dopóty spacerował, dopóki ksiądz będzie sobie życzył. Odpowiedział Dantes, podążając za jego myślą tak łatwo, jakby ją czytał w kryształowej kuli.
A mówiłem ci już, że wstrętem przejmuje mnie myśl o zabójstwie, odpowiedział Faria.
A jednak to zabójstwo byłoby podyktowane koniecznością samoobrony, byłoby naturalnym przejawem zrodzonym z instynktu samozachowawczego.
To nie ma znaczenia, nie zdobędę się na taki postępek.
Ale ksiądz stale o tym myśli.
Tak, tak, szepnął Faria.
Ksiądz pewnie znalazł sposób, w jaki moglibyśmy się stąd wydostać, prawda? Zagadnął żywo Dantes.
Tak, ale strażnik, co czuwa na galerii, musiałby być głuchy i niemy.
Będzie głuchy i niemy, odpowiedział młodzieniec, a w głosie jego zabrzmiało tak silne postanowienie, że Faria się przeraził.
O, nie, nie, zakrzyknął, to wykluczone.
Edmund próbował jeszcze wrócić do tego tematu, ale ksiądz potrząsnął głową i nie odezwał się ani słowem.
Minęły 3 miesiące. Czy jesteś silny?
Zagadnął Faria pewnego dnia. Zamiast odpowiedzieć, Dantes wziął dłuto, wygiął je w kształt podkowy, po czym wyprostował.
Czy możesz mi przyrzec, że tylko ostateczność skłoni cię do zabójstwa?
Tak, klnę się na honor.
W takim razie możemy przystąpić do wykonania mojego planu.
Ile czasu nam trzeba?
Najmniej rok.
A kiedy możemy zabrać się do dzieła?
Natychmiast.
Ach, widzi ksiądz, straciliśmy już cały rok, zawołał Edmund.
Czy sądzisz, że straciliśmy go naprawdę?
Uśmiechnął się Faria.
O, przepraszam, stokrotnie przepraszam, sumitował się Dantes, zaczerwieniwszy się po uszy.
Głupstwo,
uspokoił go Faria.
Człowiek jest tylko człowiekiem, a ty i tak jesteś najlepszy z tych, których znam. Spójrz, oto mój projekt.
I ksiądz pokazał Dantesowi sporządzony przez siebie rysunek. Był to plan jego celi i celi Edmunda, a także korytarza, który je łączył. Ze środka podkopu Faria zamierzał poprowadzić wąski chodnik, taki jaki je spotykamy w kopalniach. Ów chodnik miał wieść pod galerię zewnętrzną, po której przechadzał się zawsze strażnik. Znalazłszy się pod galerią, należało wykopać szeroką jamę i podważyć jedną z kamiennych płyt, którymi krużganek był wyłożony. W stosownej chwili owa płyta miała się zapaść pod stopami strażnika i żołnierz runąłby w głąb jamy. Dantes rzuciłby się na ogłuszonego upadkiem tedy i bezbronnego strażnika, związałby go, zakneblowałby mu usta i wówczas obaj więźniowie, wydostawszy się oknem wychodzącym z galerii na zewnętrzną stronę murów opasujących twierdzę, spuściliby się w dół, posługując się drabinką sznurową. Dantes klasnął w ręce i oczy rozbłysły mu radością. Plan był tak prosty, że musiał się powieść. Tego samego dnia ci górnicy z przypadku wzięli się do pracy z tym większym zapałem, że poprzedzał ją długi wypoczynek, a prócz tego była ona na pewno ziszczeniem ich skrytych pragnień. Nic jej zatem nie przerywało, dopóki nie zbliżyła się chwila, kiedy musieli wracać do swoich cel, gdzie oczekiwali dozorcy. Zresztą nauczyli się rozpoznawać po nieuchwytnym niemal odgłosie kroków, kiedy dozorca schodził do cel. I nie dali się nigdy zaskoczyć. Ziemię wykopaną z nowego chodnika, którą w końcu musieliby zapełnić całkowicie starą galerię, wyrzucali, zachowując największe ostrożności, przez okienka celi Edmunda albo przez okno Lochufarii, a wiatr nocny unosił ziemię daleko, także nie zostawało żadnych śladów. Pracowali tak przeszło rok, posługując się tylko drągiem, który służył do wyważania głazów, nożem i dłutem. Przez ten rok Faria uczył Dantesa, nie przerywając zresztą pracy, mówił doń rozmaitymi językami, zaznajamiał go z dziejami narodów i wielkich ludzi, którzy pojawiwszy się, zostawiali za sobą ów świetlisty ślad zwany sławą.